serce Kościoła bije rytmem Eucharystii. Kochani, te słowa wypowiedział święty nasz papież Jan Paweł II podczas trzeciej pielgrzymki do ojczyzny w 1987 roku, spotykając się z osobami konsekrowanymi, a ściślej z zakonnicami klauzurowymi w Kielcach. Serce Kościoła bije rytmem Eucharystii. W tych słowach możemy znaleźć aluzję do słynnego zdania świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która szukając swojego powołania, swojego miejsca w Kościele, pod wpływem lektury listów świętego Pawła Apostoła odkryła, że Kościół ma serce i ona chce być miłością w sercu Kościoła, bo serce Kościoła bije rytmem miłości. Jan Paweł II, parafrazując te słowa, mówi: serce Kościoła bije rytmem Eucharystii. I my tego szczególnie dziś, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, tego szczególnie dziś doświadczamy. Tego jesteśmy uczestnikami. Tej prawdy jesteśmy sprawcami. Bo czymże jest Kościół? Kościół to nie oni, jacyś tam gdzieś. Kościół to my, tu gromadzący się w naszym pięknym Kościele. My, czyli wspólnota ludzi wierzących, którzy gromadzą się tu na Eucharystię. My jesteśmy Kościołem. I gdy mamy na myśli tę formę, piszemy ją zawsze z dużej litery. Gdy mamy na myśli budynek, w którym wierzący w Chrystusa gromadzą się, piszemy go z małej litery. To nie jest przypadek, że my tu w Kościele, gromadząc się wokół ołtarza, stajemy się Kościołem. I to, co nas tutaj jednoczy, to w jakim celu przede wszystkim tu przychodzimy i to, dla jakiej racji ten budynek istnieje, to jest Eucharystia. Bo Kościół żyje, serce Kościoła bije rytmem Eucharystii. Kościół żyje z Eucharystii, jak przypomniał wspomniany święty Jan Paweł II w ostatniej swojej encyklice o Eucharystii. I my dziś dajemy tego znak. Za kilka godzin wyjdziemy na ulicę, wyjdziemy na zewnątrz, aby zamanifestować, że my jako Kościół, jako wspólnota wierzących, jesteśmy skupieni wokół Chrystusa, który jest naszym przewodnikiem. Manifestujemy tę wiarę na zewnątrz. Nie wstydzimy się, że w centrum naszego życia jest Jezus Chrystus ukryty pod postacią chleba i wina. To wielka tajemnica wiary, ale jednocześnie tajemnica, która tę wiarę w nas ma budzić. Tajemnica, która ma tę wiarę w nas ożywiać. Jest taki piękny obraz biblijny, wzięty z pierwszej Księgi Królewskiej, który bardzo dobrze oddaje to, czym my żyjemy i to, jak my żyjemy. Otóż w pierwszej Księdze Królewskiej, w rozdziale 19, czytamy opis tego, co się działo z prorokiem Eliaszem. To bardzo gorliwy prorok, bodaj jedyny prorok Boga Wszechmocnego w tamtym czasie, czyli co najmniej kilka wieków przed Chrystusem, toczy bój z przewrotną królową Jezebel, która gromadzi wokół siebie kilkuset proroków Baala, czci bóstwo pogańskie, i prorok walczy z bałwochwalstwem, doprowadza do konfrontacji. On jeden z 400 prorokami Baala doprowadza do konfrontacji na górze i stawia warunek. Zróbmy tak, mówi, Niech każdy przygotuje ofiarę i zobaczymy, czyja ofiara zostanie przyjęta. Najpierw wy zacznijcie, bo jest was więcej. No więc ci fałszywi prorocy tańczą, śpiewają, modlą się, zgodnie z ich obyczajem kaleczą swoje ciała, błagając, żeby bóstwo dało jakiś znak, a tu nic. I prorok każe odsunąć tych proroków, wzywa Boga jedynego i nagle ogień spada z nieba i na oczach wszystkich tę ofiarę pochłania, mimo że ta ofiara była polana wodą. Cały lud się przekonał, że prawdziwym Bogiem jest Bóg proroka Eliasza. Ale to wywołało zemstę królowej Jezebel, ściga go, prześladuje i prorok zmęczony życiem udaje się na pustynię. Ma już dosyć wszystkiego. Wydaje się zrezygnowany tą beznadziejną walką. Idzie na pustynię z nadzieją, że już z niej nie wróci, że tam umrze. Kładzie się w cieniu krzewu uschniętego z nadzieją, że się nie obudzi. Tymczasem anioł trąca go w bok i każe mu wstać. Eliaszu, wstań, jedz i pij. Przy głowie znajduje podpłomyk i dzban ze źródlaną wodą w środku pustyni. Prorok je i pije, ale niepocieszony znowu kładzie się z nadzieją, że już się nie obudzi, że umrze, bo już dosyć ma życia. I anioł znowu po jakimś czasie go budzi, każe mu jeść i pić. I prorok zrozumiał, że nie może tak zrezygnować z walki o chwałę Bożą. Jak stwierdza autor biblijny, mocą tego pokarmu Eliasz idzie bez przerwy przez 40 dni i 40 nocy, aż dociera do Bożej Góry Choreb. A tam doświadcza bliskości Boga w powiewie łagodnego wiatru. Ta opowiedziana historia biblijna jest bogata w symbole, które warto rozumieć. Pustynia to jest symbol naszego życia, życia człowieka, który na tej ziemi doświadcza takiej pustyni, nieobecności Boga, pustki, bezsensu, jałowości. To zmaganie się to także symbol naszego życia. Często walka z przeciwnościami, walka o prawdę, prawda, walka o sens swojego życia. A ów chleb i woda, którą anioł przynosi aniołowi, to właśnie Eucharystia. To chleb dający życie wieczne. Mocą tego pokarmu jesteśmy zdolni iść już nie 40 dni i 40 nocy, bo to jest tylko symbol. Symbol całego życia. Dzięki Eucharystii jesteśmy w stanie iść przez całe nasze życie. Czy ono będzie trwało 40, 50, 70 czy więcej lat, aż do Bożej Góry Choreb, czyli do nieba. Bo Eucharystia jest chlebem, który daje życie wieczne. Chlebem, który nas uzdalnia do zjednoczenia z Chrystusem. Tego Chrystusa, którego spożywamy pod postacią chleba i wina, tego samego Chrystusa zobaczymy, gdy przejdziemy na drugą stronę życia. W tym sensie jest to chleb, który daje życie wieczne. To jest obraz naszej egzystencji. Chrystus zaprasza nas, abyśmy ten chleb, który daje nam siłę do kroczenia przez pustynię życia, byśmy ten chleb spożywali. Ilekroć jesteśmy na mszy świętej, ilekroć gromadzimy się tu jako Kościół, słyszymy słowa bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. To jest zaproszenie, to jest rozkaz. Tak powinno być. Przecież nikt, kto idzie na przyjęcie weselne, czy pierwszokomunijne, czy jakiekolwiek inne, nie zachowuje się nielogicznie, że siada za stołem, ale nie chce nic jeść. No to po co siadasz za stół, skoro nie chcesz jeść? Nie zajmuj miejsca innym, idź sobie do kąta. A często bywa tak, że my przychodzimy na ucztę eucharystyczną i nie przystępujemy do stołu, nie chcemy spożywać. Chciałoby się powiedzieć, to po co przyszedłeś? Obrażać gospodarza? Eucharystia jest ucztą. Chrystus zaprasza nas, byśmy ten chleb spożywali. Dlatego standardem naszego życia powinno być to, że ilekroć jestem na mszy świętej, tyle razy jestem u komunii świętej. Na szczęście jest wiele takich wspólnot parafialnych, gdzie w czasie mszy świętej, praktycznie gdy jest moment komunii świętej, ławki pustoszeją. Wszyscy idą do komunii świętej, rozumieją, po co tu przyszli. I mają głód eucharystyczny w sobie. Chcą spożywać ten chleb, który daje życie wieczne. Chcą się jednoczyć z Chrystusem, aby przez to stawać się pełniej Kościołem. I to, że dziś manifestujemy nasze przywiązanie do Eucharystii, powinno się przekładać na nasze życie, na nasze uczestnictwo w codziennej czy niedzielnej mszy świętej. Żeby, i niech to byłoby naszym postanowieniem, owocem dzisiejszej uroczystości, że ilekroć przyjdę do Kościoła na mszę świętą, będę u komunii świętej. Ktoś powie, no tak, ale przecież moje sumienie jest obciążone grzechem. Jaki więc problem z przystąpieniem do spowiedzi? Dzięki Bogu w Polsce nie mamy z tym problemu, jeśli tylko chcemy. Możemy zawsze przed mszą świętą w swoim kościele być u spowiedzi. W naszym mieście przynajmniej w 2 czy 3 kościołach jest całodniowa spowiedź w katedrze u ojców kapucynów. O każdej niemal porze można pójść, wyspowiadać się. A przede wszystkim trzeba zadbać o to, aby tak żyć na co dzień, aby można było przystąpić do komunii świętej podczas mszy świętej. Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Nie lekceważmy tego zaproszenia, ale szukajmy pokrzepienia w Eucharystii. Pokrzepiajmy się tym chlebem, który daje nam siłę do kroczenia przez pustynię życia. Nie tylko przez udział we mszy świętej i komunię świętą, bo to jest fundament. Ktoś kiedyś powiedział tak, że prawdopodobnie to święty Franciszek Salezy, że dobry chrześcijanin jest zawsze przygotowany na 2 rzeczy. Na śmierć i na przyjęcie komunii świętej. Bo jeżeli żyję tak, że mogę bez ryzyka grzechu świętokradztwa przystąpić do komunii świętej, to mogę też spokojnie umierać. Bo jeśli jestem gotów zjednoczyć się z Chrystusem Eucharystycznym, to znaczy, że jestem gotów także zjednoczyć się z realnym Chrystusem fizycznym, gdy przekroczę próg śmierci. Dlatego niech naszym postanowieniem będzie częsta komunia święta. Ale nie poprzestawajmy na tym. Adorujmy Chrystusa w Eucharystii. W iluż to kościołach w naszym mieście, w Polsce, mamy możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu poza mszą świętą. Jest wystawienie wieczyste, całodniowe. Można przyjść w ciszy, powiedzieć Chrystusowi to wszystko, co dręczy nasze życie, to wszystko, co jest naszym problemem, powiedzieć Mu o swoich radościach, o swoich smutkach, o swoich troskach w ciszy. To jest prawdziwa adoracja. Kochani, szkoda, że wytworzył się taki dziwny zwyczaj traktowania Eucharystii, adoracji jako okazji do festiwalu, do grania, do hałasowania. Prawdziwa adoracja to jest cisza, to jest patrzenie i miłowanie, to jest obecność. Wszelkie słowa, wszelka muzyka ma tylko nam pomóc skupić się na Chrystusie, ale nie może przeszkadzać. Istotą adoracji jest cisza, w której człowiek jest wobec tego, który jest. Nie bójmy się tej ciszy adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Pozwólmy, żeby Chrystus mówił do nas, mówił w ciszy naszego serca. Ale rzecz jasna, nie zawsze możemy przyjść na dłużej i tu zanurzyć się w tę ciszę przed Najświętszym Sakramentem, czy to wystawionym, czy też w tabernaku. Wtedy możemy choć na chwilę wstąpić, aby Chrystusa pozdrowić, aby dać dowód pamięci, że On jest dla mnie kimś ważnym, że On jest tym chlebem, który daje życie. Więc nawiedzenie, choćby na chwilę, po to, żeby sobie uświadomić: Panie Jezu, Ty jesteś ze mną, bo wszedłeś do mojego serca dziś rano lub wejdziesz do mojego serca dziś wieczorem podczas mszy świętej. Święty Jan Paweł II przypomniał nam też o pięknej praktyce tak zwanej komunii świętej duchowej, trochę chyba zaniedbanej, ale jakże cennej właśnie dla życia duchowego, dla świadomości, że Chrystus Eucharystyczny jest moim pokarmem dającym życie wieczne. Bardzo prosta praktyka. Kiedy na przykład patrzę z bloku, ze swojego mieszkania, z okna na kościół parafialny, mogę myślami przenieść się tutaj, zwłaszcza kiedy wiem, że odprawia się msza święta. Mogę myślami i uczuciami przenieść się do najbliższego kościoła, wyobraźni w duchu uklęknąć przed tabernakulum i powiedzieć Jezusowi to, co mówię zwykle, gdy tu jestem w środku. Obudzić w sobie wszystkie te uczucia, wszystkie te pragnienia, wypowiedzieć te modlitwy, które wypowiadamy przed tabernakulum. Tylko tyle, nawet jeśli jestem te kilkaset metrów czy kilka kilometrów od kościoła. To jest komunia święta duchowa. Czasem bywa tak, jadę pociągiem, jadę samochodem, gdzieś tam na horyzoncie widzę kościół. Mogę się duchowo zjednoczyć i powiedzieć: Panie Jezu, bądź pozdrowiony w tym tam kościele. Komunia święta duchowa. To jest tak, jak żona, gdy mąż jest w pracy, myśli o nim, tęskni za nim i właściwie prowadzi dialog wewnętrzny z nieobecnym mężem, doświadczając jego bliskości duchowej. Tu jest coś podobnego. Jakże owocne dla nas, dla naszego życia, dla naszego kroczenia przez pustynię. W ten sposób serce Kościoła żyje rytmem Eucharystii. My żyjemy rytmem Eucharystii. Eucharystia nie jest tylko wydarzeniem od czasu do czasu, ale jest tym, co w nas żyje, co nas ożywia od środka. Niech wyrazem tego, czym my żyjemy, czym pragniemy żyć, będą słowa świętego Jana Pawła II, który właśnie wtedy, w 1987 roku, spotykając się z młodzieżą, powiedział, że Chrystus nie chce, żebyśmy byli głodni. Chrystus nie chce, żebyśmy byli puści. Chrystus chce, abyśmy byli nasyceni duchowo przy Jego stole Eucharystii i przy stole Słowa Bożego. I dodał: Wy sami nie wiecie, jacy jesteście piękni, gdy znajdujecie się w zasięgu Eucharystii i Słowa Bożego.